Rycerz znowu postąpił, a Ciri ze zdumieniem spostrzegła, że za jego płaszczem kryje się jasnowłosa dziewczyna uzbrojona w krzywą szablę. Dziewczyna, jak ryś, przemknęła obok Ciri, ciosem szabli rozciągnęła na posadzce jednego z pachołków. A czarny rycerz, o dziwo, zamiast zaatakować Ciri, potężnym cięciem rozpłatał drugiego zbira. Pozostali cofnęli się w korytarz. Jasnowłosa dziewczyna rzuciła się ku drzwiom, ale nie zdążyła ich zamknąć. Choć groźnie wywijała szablą i wrzeszczała, pachołkowie wypchnęli ją spod portalu. Ciri spostrzegła, jak jeden dźgnął ją z ulicą. Zobaczyła, jak dziewczyna pada na klęczki. Skoczyła, od ucha tnąc jaskółką. Z drugiej strony, straszliwie siekąc z długim mieczem, podbiegł czarny rycerz. Jasnowłosa dziewczyna, wciąż na kolanach, dobyła z zapasa siekierkę i cisnęła nią, trafiając jednego z drabów prosto w twarz. Potem dopadła drzwi, zatrzasnęła je, a rycerz spuścił zasuwę. Uf, powiedziała dziewczyna, dąb i żelazo. Trochę potrwa, zanim się przez to przerąbią. Nie będą tracić czasu, poszukają innej drogi. Ocenił rzeczowo czarny rycerz, po czym spochmurniał nagle, widząc przesiąkającą krwią nogawkę dziewczyny. Dziewczyna machnęła ręką, że to nic. Umykajmy stąd. Rycerz zdjął hełm, spojrzał na Ciri. Jestem Kahir Maur Difirin, syn Kellaha. Przybyłem tu razem z Geraltem. Tobie na ratunek, Ciri. Wiem, że to niewiarygodne. Widziałam niewiarygodniejsze, burknęła Ciri. Daleką drogę przebyłeś, Kahirze. Gdzie jest Geralt? Patrzył na nią. Pamiętała jego oczy stanet, ciemnobłękitne i miękkie jak atłas. Ładne. Ratuję czarodziejkę, odpowiedział tę. Yennefer, idziemy. Tak, powiedziała jasnowłosa, improwizując opatrunek na udzie. Trzeba skopać jeszcze kilka dób. Za ciotkę. Idziemy, powtórzył rycerz. Ale było za późno. Uciekajcie, szepnęła Ciri, widząc, kto nadchodzi korytarzem. To jest diabeł wcielony. Ale on chce tylko mnie. Was nie będzie ścigał. Biegnijcie, pomóżcie Geraltowi. Kahir pokręcił głową. Ciri, powiedział łagodnie. Dziwię się temu, co mówisz. Jechałem tu z końca świata, by cię odnaleźć, ocalić i obronić. A ty chciałabyś, bym teraz uciekł? Nie wiesz, z kim masz do czynienia. Kahir podciągnął rękawice, zdarł płaszcz, owinął go wokół lewego ramienia. Machnął mieczem, zakręcił nim, aż zafurczało. Zaraz będę wiedział. Bonhart, dostrzegłszy trójkę, zatrzymał się. Ale tylko na chwilę. Aha, powiedział. Odsiecz przybyła. Twoi kompani, Wiedźminko. Dobrze. Dwoje mniej, dwoje więcej. Różnicy to nie czyni. Ciri nagle doznała olśnienia. Pożegnaj się z życiem, Bonhart, wrzasnęła. To twój koniec. Trafiła kosa na kamień. Przesadziła chyba. Złowił fałsz w jej głosie. Zatrzymał się, spojrzał podejrzliwie. Wiedźmin? Doprawdy. Kahir zawinął mieczem, stając w pozycji. Bonhart nie drgnął. W młodszych niż myślałem czarownica gustuje, zasyczał. Spójrz no, junaku, tutaj. Rozchełstał koszulę. W jego pięści błysnęły srebrne medaliony. Kot, gryf i wilk. Jeśliś naprawdę wiedźminem, zgrzytnął zębami, to wiedz, że twój własny znachorski amulet zaraz ozdobi moją kolekcję. Jeśli wiedźminem nie jesteś, będziesz trupem, nim zdołasz oczami zamrugać. Mądrze byłoby tedy zejść mi z drogi i umykać, gdzie pieprz rośnie. Ja chcę tej dziewki. Do ciebie rankoru nie mam. Mocnyś w gębie, rzekł spokojnie Kahir, młynkując ostrzem. Sprawdźmy, czy nie tylko. Anguiem, Ciri, uciekajcie. Kahir, biegnijcie, poprawił się, na pomoc Geraltowi. Pobiegły. Ciri podtrzymywała utykającą Anguiem. Sam tego chciałeś. Bonhart zmrużył blade oczy, postąpił obracając mieczem. Sam tego chciałem? Powtórzył głucho Kahir Maur Difirin Eb Kellach. Nie, tak chcę przeznaczenie. Skoczyli ku sobie, ścieli się szybko, otoczyli dziką migotaniną kling. Korytarz napełnił się szczękiem żelaza, od którego zdawało się drży i kołysze się marmurowa rzeźba. Niezłyś, harknął Bonhart, gdy się rozłączyli. Niezłyś, junaku, ale żaden z ciebie wiedźmin. Mała żmija oszukała mnie. Już po tobie, szykuj się na śmierć. Mocnyś w gębie. Kahir odetchnął głęboko. Starcie przekonało go, że z rybiookim ma nikłe szanse. Typ był dla niego za szybki i za silny. Jedyną szansą było to, że się śpieszył, by ścigać Ciri. I wyraźnie się denerwował. Bonhart zaatakował znowu. Kahir sparował cięcie, zgarbił się, skoczył, chwycił przeciwnika w pasie, pchnął na ścianę, łupnął kolanem w krocze. Bonhart złapał go za twarz, z mocą grzmotnął w bok głowy głowicą miecza, raz, drugi, trzeci. Trzecie uderzenie odrzuciło Kahira. Zobaczył błysk klingi, sparował odruchowo. Zbyt wolno. Było ściśle przestrzeganą tradycją rodu Dyfrynów, że nad złożonym w zamkowej zbrojowni ciałem poległego krewniaka wszyscy mężczyźni z rodu odprawiali całodzienną i całonocną milczącą wigilię. Kobiety, zebrane w odległym skrzydle zamku, by nie przeszkadzać mężczyznom, nie rozpraszać ich i nie zakłócać ich przemyśleń, szlochały, spazmowały i mdlały. Ocucone zaczynały szlochać i spazmować. I da kapo. Spazmy i łzy, nawet u kobiet, szlachcianek wikowarskich, były niemile widzianym nietaktem i wielkim dyshonorem. Ale u Dyfrynów taka nie inna była tradycja. I nikt jej nie zmieniał. Ani zmieniać nie zamierzał. 10-letni Kahir, najmłodszy brat poległego w Nazajrze i leżącego właśnie w zamkowej zbrojowni Aelila, w myśl zwyczaju i tradycji nie był jeszcze mężczyzną. Nie dopuszczono go do zebranego nad otwartą trumną grona mężczyzn. Nie pozwolono, by siedział i milczał wraz z dziadem Grufidem, ojcem Kellachem, bratem Deranem oraz całą gromadą wujów, stryjów i kuzynów. Spazmować i mdleć wraz z babką, matką, trzema siostrami oraz całą gromadą stryjenek, wujenek i kuzynek nie pozwolono mu, ma się rozumieć, również. Wraz z resztą małoletnich krewniaków przybyłych do Darn Difra na egzekwie, pogrzeb i tryznę, Kahir błaznował i psocił na murach. I bił się na kułaki z tymi, którzy uważali, że najmężniejszymi z mężnych byli w walkach o Nazair ich właśnie ojcowie i starsi bracia, nie zaś Aelil ap Kellach. Kahirek, chodź tu do mnie, syneczku. Na krużganku stała Maor, matka Kahira i jej siostra, ciotka Sinead Var Anahid. Twarz matki była czerwona i tak opuchła od płaczu, że Kahir aż się przeraził. Wstrząsnęło nim, że nawet z tak urodziwej kobiety jak jego matka płacz mógł zrobić podobną maszkarę. Mocno postanowił sobie nie płakać nigdy. Przenigdy. Pamiętaj, synku, załkała Maur, przyciskając chłopca do podołka tak, że tchu mu zabrakło. Zapamiętaj ten dzień. Pamiętaj, kto pozbawił życia twego braciszka Aelila. Zrobili to przeklęci Nordlingowie. Twoi wrogowie, syneczku. Masz ich zawsze nienawidzić. Masz nienawidzić tej przeklętej, zbrodniczej nacji. Będę ich nienawidził, pani matko, obiecał Kahir, nieco zdziwiony. Po pierwsze, jego brat Aelil padł w boju z honorem, chwalebną i godną pozazdroszczenia śmiercią wojownika. Nad czym więc ronić łzy? Po drugie, nie było tajemnicą, że babka Eviva, matka Maur, pochodziła z Nordlingów. Tata w gniewie nieraz potrafił nazwać babkę wilczycą z północy. Ach, ma się rozumieć, za jej plecami. No ale jeśli teraz matka każe... Będę ich nienawidził, przyrzekł z zapałem. Już ich nienawidzę, a gdy będę duży i będę miał prawdziwy miecz, to pójdę na wojnę i głowy im poucinam. Zobaczysz, pani matko. Matka nabrała powietrza w płuca i zaczęła spazmować. Ciotka Sinead podtrzymała ją. Kahir zaciskał piąstki i dygotał z nienawiści. Z nienawiści do tych, którzy skrzywdzili jego mamę, sprawiając, że aż tak zbrzydła. Cios Bonharta rozwalił mu skroń, policzek i usta. Kahir upuścił miecz i zatoczył się, a łowca z pół obrotu ciął go między szyję a obojczyk. Kahir runął pod stopy marmurowej bogini, a jego krew, niczym pogańska ofiara, zbryzgała cokół posągu. Huknęło. Podłoga zadrżała pod stopami. Ze ściennego panoplia z łomotem spadła tarcza. Korytarzem snuł się i płoził gryzący dym. Ciri otarła twarz. Podtrzymywana jasnowłosa dziewczyna ciążyła jej jak młyński kamień. Szybciej! Biegnijmy szybciej! Ja nie mogę szybciej, powiedziała dziewczyna. I nagle ciężko siadła na posadzce. Ciri z przerażeniem zobaczyła, jak spod siedzącej, spod jej przesiąkniętej nogawki zaczyna wylewać się i wzbierać czerwona kałuża. Dziewczyna była blada jak trup. Ciri rzuciła się na kolana obok niej, ściągnęła dziewczynie szal, potem pasek, spróbowała zrobić opaski uciskowe. Ale rana była zbyt wielka i zbyt blisko pachwiny. Krew nie przestawała ciec. Dziewczyna chwyciła ją za rękę. Palce miała zimne jak lód. Ciri? Tak. Ja jestem Anguiem. Nie wierzyłam, że cię odnajdziemy, ale poszłam za Geraltem, bo za nim nie można nie iść, wiesz? Wiem, on już taki jest. Odnaleźliśmy cię i uratowaliśmy, a Fringilla kpiła z nas. Powiedz mi... Nie mów nic, proszę. Powiedz... Anguiem poruszała wargami coraz wolniej i z coraz większym trudem. Powiedz, jesteś przecież królową. W Cintrze będziemy u ciebie w łaskach, prawda? Zrobisz ze mnie hrabinę? Powiedz, ale nie kłam. Zdołasz? Powiedz. Nie mów nic, oszczędzaj siły. Anguiem westchnęła, nagle pochyliła się do przodu i oparła czołem o ramię Ciri. Wiedziałam, powiedziała całkiem wyraźnie. Wiedziałam, kurwa, że bordel w Toussaint był lepszym pomysłem na życie. Minęła długa, bardzo długa chwila, zanim Ciri zorientowała się, że trzyma w objęciach nieżywą dziewczynę. Zobaczyła go, jak nadchodzi prowadzony martwymi spojrzeniami podtrzymujących arkady alabastrowych kanefor. I nagle zrozumiała, że ucieczka jest niemożliwa, że przed nim nie da się uciec, że będzie musiała stawić mu czoło. Wiedziała o tym, ale wciąż zbyt się go bała. Dobyła broni. Ostrze jaskółki zaśpiewało cicho. Znała ten śpiew. Cofała się szerokim korytarzem, a on szedł za nią, trzymając miecz oburącz. Krew ściekała po ostrzu. Ciężkimi kroplami kapała z jelca. Trup? Ocenił, przestępując nad ciałem Anguiem. I dobrze, tamten junak też już ziemię gryzie. Ciri poczuła, jak ogarnia ją desperacja. Jak palce do bólu zaciskają się na rękojeści. Cofała się. Oszukałaś mnie, cedził Bonhart, idąc za nią. Junak nie miał medalionu. Ale coś mi mówi, że znajdzie się tu, w zamku, ktoś medalion noszący. Znajdzie się ktoś taki. Stary Leo Bonhart głowę stawi gdzieś w pobliżu wiedźmy Yennefer. Ale pierwsza rzecz pierwej, żmijo. Najsampierw my. Ty i ja. I nasze zaślubiny. Ciri zdecydowała się. Zatoczywszy jaskółką krótki łuk, przyjęła pozycję. Zaczęła iść półkolem. Coraz szybciej, zmuszając łowcę do obracania się w miejscu. Ostatnim razem, wycedził, nie na wiele ci się zdała ta sztuczka. Co to, nie umiesz uczyć się na błędach? Ciri przyspieszyła krok. Płynnymi, łagodnymi ruchami klingi myliła i zwodziła, mamiła i hipnotyzowała. Bonhart wywinął mieczem syczącego młyńca. Nie działa to na mnie, warknął. I nudzi mnie to. Dwoma szybkimi krokami skrócił dystans. Graj muzyko. Skoczył, ciął ostro. Ciri zwinęła się w piruecie, poderwała, pewnie wylądowała na lewą nogę, uderzyła od razu, bez przybierania pozycji. Zanim jeszcze klinga zadzwoniła o paradę Bonharta, już wirowała wokół, gładko wchodząc pod świszczące cięcia. Uderzyła jeszcze raz, bez zamachu, z nienaturalnego, zaskakującego wygięcia łokcia. Bonhart sparował. Impet parady wykorzystał do natychmiastowego cięcia od lewej. Spodziewała się tego. Wystarczyło jej lekkiego ugięcia kolan i zakołysania korpusu, by o ułamek cala usunąć się spod ostrza. Skontrowała natychmiast, cięła krótko. Ale tym razem czekał na nią. Zmylił ją fintą. Nie napotkawszy parady, o mało nie straciła równowagi. Uratowała się błyskawicznym odskokiem, ale i tak jego miecz zawadziło jej ramię. Zrazu myślała, że ostrze przecięło tylko watowany rękaw. Ale za chwilę poczuła pod pachą i na ręce ciepłą ciecz. Alabastrowe kanefory obserwowały ich obojętnymi oczami. Cofała się. a on szedł za nią zgarbiony, wykonując mieczem szerokie, koszące ruchy. Jak koścista śmierć, którą Ciri widziała na malowidłach w świątyni. Taniec szkieletów, pomyślała. Idzie kostucha. Cofała się. Ciepła ciecz ciekła jej już poprzed ramieniu i dłoni. Pierwsza krew dla mnie, powiedział na widok gwiaździście rozpryśniętych kropelek na posadzce. Dla kogo będzie druga, moja oblubienico? Cofała się. Obejrzyj się, to koniec. Miał rację. Korytarz kończył się nicością, przepaścią, na dnie której widać było zakurzone, brudne i porozwalane deski podłogi niższej kondygnacji. Ta część zamku była zrujnowana. W ogóle nie miała podłogi. Została tylko ażurowa konstrukcja nośna. Słupy, kalenice i łącząca wszystko krata belek. Nie wahała się długo. Wstąpiła na belkę, cofała się po niej, nie spuszczając Bonharta z oczu, śledząc każdy jego ruch. To ją ocaliło. Bo nagle runął na nią, biegnąc po belce, tnąc szybkimi, krzyżującymi się uderzeniami, wywijając mieczem w błyskawicznych fintach. Wiedziała, na co liczył. Zła parada lub pomyłka na fincie pozbawiłaby ją równowagi, a wówczas spadłaby z belki na dół, na porozwalany parkiet dolnego piętra. Ciri tym razem nie dała się oszukać fintami. Wręcz przeciwnie. Wywinęła się zgrabnie i sama zamarkowała cios od prawej, a gdy na ułamek sekundy zawahał się, cięła sekundą Dexter, tak szybką i mocną, że Bonhart zakołysał się po paradzie. I byłby spadł, gdyby nie jego wzrost. Wyciągniętą w górę lewą ręką zdołał przytrzymać się kalenicy i utrzymać równowagę. Ale na ułamek sekundy utracił koncentrację. A Ciri ten ułamek wystarczył. Cięła z wypadu, mocno, na pełną długość ramienia i klingi. Nawet nie drgnął, gdy ostrze jaskółki z sykiem przejechało mu przez pierś i lewe ramię. Skontrował natychmiast tak strasznie, że gdyby Ciri nie wywinęła salta w tył, cios przeciąłby ją chyba na pół. Skoczyła na sąsiednią belkę, padając w przyklęk z mieczem poziomo nad głową. Bonhart spojrzał na swoje ramię, uniósł lewą dłoń, już oznaczoną deseniem karminowych wężyków. Popatrzył na gęste krople kapiące w dół, w przepaść. No, no, powiedział. Jednak umiesz uczyć się na błędach. Jego głos drżał wściekłością. Ale Ciri znała go zbyt dobrze. Był spokojny, opanowany i gotów do mordu. Skoczył na jej belkę, kosząc mieczem. Szedł na nią jak burza. Stąpał pewnie bez zachwiania, nawet nie patrząc pod nogi. Belka trzeszczała. Siała kurzem i próchnem. Parł tnąc krzyżowo. Zmusił ją, by szła tyłem. Atakował tak szybko, że nie mogła zaryzykować skoku ani salta. Musiała cały czas parować i robić uniki. Zobaczyła błysk w jego rybich oczach. Wiedziała, w czym rzecz. Przypierał ją do słupa, do krzyżaka pod kalenicą. Pchał ją w miejsce, z którego nie było ucieczki. Musiała coś zrobić. I nagle wiedziała co. Kerr Morhen. Wahadło. Odbijasz się od wahadła, przejmujesz jego impet, jego energię. Przejmujesz impet przez obicie się, rozumiesz? Rozumiem, Geralt. Znienacka, z szybkością atakującej żmii, przeszła od parady do ciosu. Klinga jaskółki jęknęła, zderzając się z brzeszczotem Bonharta. W tym samym momencie Ciri odbiła się i skoczyła na sąsiednią belkę. Wylądowała, cudem utrzymując równowagę. Przebiegła parę lekkich kroków i skoczyła znowu, z powrotem na belkę Bonharta, lądując za jego plecami. Obrócił się w porę, ciął szeroko, na ślepo niemal, w miejsce, gdzie powinien wnieść ją w skok. Chybił o włos. Siła ciosu zachwiała nim. Ciri zaatakowała jak piorun. Cięła z wypadu, padając w przyklęk. Cięła mocno i pewnie. I zamarła z mieczem wyciągniętym w bok. Spokojnie patrząc, jak długie, skośne i gładziutkie rozcięcie na jego kaftanie zaczyna wzbierać i kipieć gęstą czerwienią. — Ty! — Bonhart zachwiał się. — Ty! — rzucił się na nią. Był już wolny i niemrawy. Uciekła mu skokiem w tył, a on nie utrzymał równowagi. Padł na kolano, ale i kolanem nie trafił w belkę, a drewno było już mokre i śliskie. Przez sekundę patrzył na Ciri. Potem spadł. Widziała, jak runął na parkiet w gejzerze pyłu, tynku i krwi, jak jego miecz poleciał na dobre kilka sążni w bok. Leżał nieruchomo, rozkrzyżowany, wielki, chudy, zraniony i całkiem bezbronny. Ale nadal straszny. Trochę potrwało, ale wreszcie drgnął. Jęknął, spróbował unieść głowę. Poruszył rękami, poruszył nogami. Podsunął się do słupa, wsparł oń plecami. Zajęczał znowu, oburącz macając zakrwawioną pierś i brzuch. Ciri skoczyła. Spadła obok niego w przyklęk. Miękko jak kot. Widziała, jak jego rybie oczy rozszerzyły się ze strachu. Wygrałaś, wycharczał, patrząc na ostrze jaskółki. Wygrałaś, wiedźminko. Szkoda, że to nie na arenie. Byłoby widowisko. Nie odpowiedziała. To ja dałem ci ten miecz. Pamiętasz?
Ja wszystko pamiętam.
Chyba mnie, stęknął, chyba mnie nie dorżniesz, co? Nie zrobisz tego. Nie dobijesz powalonego i bezbronnego. Ja cię przecież znam, Ciri. Jesteś na to za szlachetna.
Patrzyła na niego długo.
Bardzo długo.
Potem pochyliła się. Oczy Bonharta rozszerzyły się jeszcze bardziej, ale ona tylko zerwała mu z szyi medaliony. Wilka, kota i gryfa. Potem odwróciła się i poszła w stronę wyjścia. Rzucił się na nią z nożem. Skoczył wrednie i zdradliwie. I cicho jak nietoperz. Dopiero w ostatnim momencie, gdy puginał, już miał pogrążyć się aż po gardę w jej plecach, zaryczał, wkładając w ten ryk całą nienawiść. Uniknęła zdradzieckiego pchnięcia szybkim półobrotem i odskokiem. Odwinęła się i uderzyła. Uderzyła szybko i szeroko, mocno, z całego ramienia, wzmagając siłę ciosu skrętem bioder. Jaskółka świsnęła i cięła. Cięła samym koniuszkiem klingi. Syknęło i mlasnęło. Bonhart chwycił się za gardło. Rybie oczy wylazły mu z orbit. — Mówiłam ci przecież — rzekła Ciri zimno — że ja wszystko pamiętam. Bonhart wybałuszył oczy jeszcze bardziej, a potem upadł. Przechylił się i runął w tył, wzbijając kurz. I leżał tak, wielki, chudy jak kostucha, na brudnej podłodze wśród połamanych klepek. Wciąż ściskał się za gardło, kurczowo ze wszystkich sił. Ale choć trzymał mocno, życie i tak wartko uchodziło z pomiędzy jego palców. Rozlewało się wokół głowy wielką czarną aureolą. Ciri stanęła nad nim. Bez słowa. Ale tak, by dobrze ją widział. By to jej, tylko jej obraz zabrał z sobą tam, dokąd szedł. Bonhart spojrzał na nią mętniejącym i rozpływającym się wzrokiem. Zadygotał konwulsyjnie, chrobotnął po deskach obcasami. Potem wydał z siebie bulgot taki, jaki wydaje lejek, gdy już wszystko przez niego przeleci. I to był ostatni dźwięk, jaki wydał.
Gruchnęło. Z hukiem i brzękiem wyleciały witraże. — Uważaj, Geralt!
Odskoczyli w samą porę. Oślepiająca błyskawica przeorała posadzkę. W powietrzu zawyły odłamki, terrakoty i ostre kawałeczki mozaiki. Druga błyskawica trafiła w kolumnę, za którą skrył się wiedźmin. Kolumna rozpadła się na trzy części. Od sklepienia urwało się pół arkady i runęło na posadzkę z ogłuszającym łoskotem. Geralt, leżąc płasko na podłodze, osłonił głowę dłońmi, świadom jak nędzna to osłona przed spadającymi na niego kilkunastoma pudami gruzu. Przygotował się na najgorsze, ale wcale nie było najgorzej. Zerwał się, zdążył zobaczyć nad sobą poświatę magicznej tarczy. Pojął, że uratowała go magia Yennefer. Wilgefortz zwrócił się ku czarodziejce. Rozwalił w drobny mak filar, za którym się schroniła. Ryknął wściekle, fastrygując chmurę dymu i kurzu nitkami ognia. Yennefer zdążyła odskoczyć. Zrewanżowała się, wystrzeliwując w czarodzieja własną błyskawicę, którą jednak Wilgefortz odbił bez wysiłku i wręcz lekceważąco. Odpowiedział uderzeniem, które cisnęło Yennefer o posadzkę. Geralt rzucił się na niego, ocierając twarz z tynku. Wilgefortz zwrócił ku niemu oczy i rękę, z której z rykiem buchnęły płomienie. Wiedźmin odruchowo zasłonił się mieczem. Pokryta runami krasnoludzka klinga o dziwo osłoniła go, rozcięła strugę ognia na pół.
Ha! Ryknął Wilgefortz. Imponujące, Wiedźminie, a co powiesz na to?
Wiedźmin nic nie powiedział. Poleciał jak uderzony taranem. Padł na posadzkę i pojechał po niej, zatrzymując się dopiero na bazie kolumny. Kolumna rozpękła się i rozleciała w gruzy, znowu zabierając ze sobą znaczną część sklepienia. Tym razem Yennefer nie zdołała dać mu magicznej osłony. Wielki, odłupany z arkady złom trafił go w bark, zwalając z nóg. Ból sparaliżował go na moment. Yennefer, skandując zaklęcia, słała w stronę Wilgefortza błyskawice po błyskawicy. Żadna nie sięgnęła celu. Wszystkie bezsilnie odbijały się od chroniącej czarodzieja magicznej sfery. Wilgefortz wyciągnął nagle ręce, rozpostarł je gwałtownie. Yennefer wrzasnęła z bólu, uniosła się w górę lewitując. Wilgefortz skręcił dłonie, zupełnie jakby wyrzymał mokrą szmatę. Czarodziejka zawyła przeszywająco i zaczęła się skręcać. Geralt zerwał się, pokonując ból. Ale uprzedził go Regis. Wampir pojawił się nie wiadomo skąd w postaci olbrzymiego nietoperza. Spadł na Wilgefortza bezszelestnym lotem. Nim czarodziej zdołał osłonić się czarem, Regis chlasnął go szponami po twarzy, chybiając oko wyłącznie dlatego, że było nienormalnie małe. Wilgefortz zaryczał, zamachał rękami. Uwolniona Yennefer runęła na kupę gruzu z rozdzierającym jękiem. Krew z nosa buchnęła jej na twarz i pierś. Geralt już był blisko, już wznosił do cięcia Sihil. Ale Wilgefortz nie był jeszcze pokonany i kapitulować nie myślał. Wiedźmina odrzucił potężną falą mocy, w atakującego wampira strzelił oślepiająco białym promieniem, który przeciął kolumnę jak gorący nóż masło. Regis zwinnie uniknął promienia, zmaterializował się w normalną postać tuż obok Geralta. Uważaj, stęknął Wiedźmin, starając się zobaczyć, co z Yennefer. Uważaj, Regis.
Uważać? Krzyknął wampir. Ja nie po to tu przybyłem.
Nieprawdopodobnym, błyskawicznym, iście tygrysim skokiem rzucił się na czarodzieja i złapał go za gardło. Błysnęły kły.